Michał Wundra, Akademia Zdrowia TV. W dzisiejszym filmie opowiem, jak posiadanie psa wspiera długowieczność, zmniejsza ryzyko chorób chronicznych, chroni przed objawami depresyjnymi, zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów lękowych i poprawia radość z życia. Zapraszam do oglądania. O korzyściach z posiadania psa będę mówił na podstawie badań naukowych oraz własnego doświadczenia, ponieważ sam jestem szczęśliwym posiadaczem psa od mniej więcej 2 lat. Moim psem jest Diego. Na koniec też na podstawie głównie własnych doświadczeń będę mówił, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli decydujemy się na psa, no i oczywiście jakie mogą być potencjalne zagrożenia czy negatywne efekty właśnie z posiadania psa, bo wiadomo, pies to dużo szczęścia, dużo przyjemności, dużo radości, ale też i obowiązek i też niektóre tak naprawdę negatywne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, czy do których się też przygotować. Film też nie jest takim typowym zachęceniem do posiadania psa, bo ta decyzja powinna być podjęta odpowiedzialnie, zarówno pod względem tego, jaką rasę, jakiego psa w ogóle wybieramy i w jakim celu, bo na to na pewno należy zwrócić uwagę, a będzie to bardziej właśnie takie naukowe podejście pod względem korzyści z posiadania psa. No i na pewno takim standardowym, najczęstszym benefitem z posiadania psa, o którym mówimy najczęściej, jest to, że pies zachęca nas do aktywności fizycznej i to samo w sobie niesie ze sobą mnóstwo korzyści zdrowotnych, zarówno w zależności od tego, kiedy wyprowadzamy psa, ile razy i jak to przekłada się na naszą aktywność fizyczną, bo wiadomo, że pies do takiej aktywności fizycznej będzie nas zmuszał, bo nawet nie można powiedzieć, że motywował, ale zmuszał. Z psem wychodzić należy 3 razy dziennie. Myślę, że to jest absolutne minimum. Często zdarza się, że 4-5 razy dziennie wychodzimy z psem. No i w zależności od tego, jaką mamy rasę psa, czy jak bardzo aktywny jest ten pies, musimy zrobić te spacery krótsze lub dłuższe. Jeżeli mamy psa z takich ras bardziej sportowych, bardzo aktywnych, no to musimy dziennie godzinę, 2-3 czasem nawet poświęcić, żeby ten pies po prostu się wyspacerował i jeżeli tego nie zrobimy, no to też pies będzie miał więcej energii, będzie często bardziej nawet destrukcyjnie zachowywał się w domu, czy po prostu no tą energię w jakiś inny sposób będzie pożytkował, więc jeżeli bierzemy psa, który wymaga dużo ruchu, no to wymaga to też od nas, żeby tego ruchu dla psa dostarczyć i na to też warto zwrócić uwagę, jeżeli wybieramy psa, jeżeli mamy takie cele, żeby na przykład biegać z psem, czy jeździć z nim na rowerze, czy na rolkach, co oczywiście dla wielu ras jest jak najbardziej wskazane wręcz, czy potrzebne, no to zobowiązujemy się do takiej aktywności codziennej, dosyć dużej, a jeżeli bierzemy psa bardziej, powiedzmy, takiego kanapowego, czy bardziej leniwego, do tego tej aktywności aż tak dużo on nie wymaga i akurat Diego jest takim psem na pewno mocno kanapowym. Jeden spacer 30-40-minutowy dziennie dłuższy spokojnie wystarcza, szczególnie jak jest cieplej, a wiadomo, jak jest więcej czasu, to te spacery są dłuższe, ale nie jest to pies, który wymaga tej aktywności dużo i na to też warto zwrócić uwagę, jeżeli decydujemy się na psa i wybieramy go pod względem właśnie no, naszego stylu życia i naszej aktywności fizycznej. No i ważne jest to, że jeżeli wychodzimy z psem, no to zawsze musimy z psem wyjść rano. Rano jest oczywiście pojęciem względnym, bo są psy, wiele psów, które budzą właścicieli o 6, 5.30 i po prostu trzeba z nimi wyjść. Czy to jest kwestia po prostu wyjścia i skorzystania, że tak powiem, z porannej toalety dla psa, czy po prostu jakiś rytm dobowy, bo wiele psów po prostu naturalnie się budzi rano, zaczyna szczekać i potrzebuje tego wyjścia. A są psy, które te poranne wyjście może być przedłużone i na przykład Diego wstaje po prostu wtedy, kiedy my wstajemy i nigdy mu się nie spieszy, żeby rano wychodzić na spacer i to też może być znowu plus lub minus, bo dla osób, które chcą wcześniej rano wstawać i chcą rzeczywiście przesunąć te godziny wstawania na wcześniejsze, to może być duży plus, bo ten pies będzie nas bardzo często po prostu rano budził i wymuszał ten poranny spacer, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład jest weekend, później położyliśmy się spać, czy mamy też małe dzieci, czy inne czynniki, które wpływają na jakość naszego snu i chcemy sobie po prostu pospać dłużej, a pies budzi nas o 6 rano, to dla wielu osób jest to aspekt negatywny, szczególnie właśnie w weekendy czy w dni wolne, gdzie też wiele osób nie ma za bardzo jak, zarówno pod względem logistycznym, czy w ogóle takim psychicznym, odesłać w ciągu dnia tak zarwaną noc, bo niektórzy w ogóle nie śpią, nie są w stanie spać w dzień, więc na to warto zwrócić uwagę, czy chcemy, żeby nas pies budził rano, czy żebyśmy rzeczywiście wychodzili z nim jak najwcześniej, czy być może właśnie mamy bardziej takiego psa, powiedzmy, kanapowego, który poranny spacer rzeczywiście jest oczywiście mu potrzebny, ale nie musi być on o 6 rano i to uważam, że też jest duży benefit właśnie takiego psa, jakiego my mamy, czyli właśnie takiego kanapowego kawaliera, którego, dla którego wyjście rano po prostu jest wtedy, kiedy my wstajemy. On sam z siebie się nie budzi, nie wstaje i po prostu śpi tak długo jak my, bo lubi po prostu też z nami oczywiście spać i spędzać czas, co jest dla nas bardzo dużym też benefitem i po prostu wychodzimy wtedy, gdy wstajemy, idziemy zaraz po prostu z psem, co uważam za duży plus. No i wychodzenie poranne na spacer jest w ogóle jednym z kluczowych elementów w ogóle takiego podstawowego, zdrowego stylu życia i biohackingu. Tutaj załatwiamy za jednym razem, za takim wyjściem porannym na spacer, kilka korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim wystawiamy się na światło słoneczne. No i to jest oczywiście zależne od tego, jaka jest pora roku i o której na ten spacer wychodzimy, bo jeżeli wychodzimy o 5 nad ranem zimą, no to nie będzie światła słonecznego i nie będzie tej ekspozycji na światło słoneczne. I to oczywiście no, tych benefitów za dużych regulacji rytmu dobowego czy pobudzenia nie będzie nam dawało. Ale jeżeli jest lato, czy po prostu wychodzimy z psem, gdy już na zewnątrz świta, czy jest po prostu już słońce, nawet jeżeli jest za chmurami, ale po prostu to słońce już wzeszło, no to jak najbardziej dla naszego rytmu dobowego i dla naszego nastroju będzie to najlepsza możliwa rzecz, jaką możemy zrobić. Wiemy już dokładnie, że wystawianie się na poranne światło słoneczne poprawia nastrój, pobudza i powoduje, że łatwiej potem zasypiamy wieczorem, bo światło słoneczne powoduje, że więcej wydziela się neurotransmiterów, takich jak serotonina, dopamina, co przekłada się na nastrój, przekłada się na poziom energii, przekłada się na nasze samopoczucie, motywację i inne czynniki, zadowolenie z życia, a z drugiej strony te wydzielanie serotoniny czy tych neurotransmiterów powoduje, że potem też lepiej śpimy i to jest w ogóle benefit, który zaczyna się od rana, powoduje, że lepiej się czujemy w ciągu dnia, i lepiej śpimy w ciągu nocy. I tutaj nawet jako ciekawostkę powiem, że moja dziewczyna, która też wychodzi właśnie z psem często rano, zauważyła, że to wychodzenie poranne, no szczególnie jak jest lato, czy jak po prostu jest to światło słoneczne, powoduje, że ma więcej energii i lepiej się czuje, co nie jest takim typowym, że zwraca ona uwagę na takie aspekty, więc ten efekt jest naprawdę mocno odczuwalny, niezależnie od tego, czy wiemy o tym efekcie, czy nie, no bo wiadomo, jeżeli też ten efekt, powiedzmy, że w pewnym stopniu sobie wmówimy ten efekt placebo, że to wystawianie się na światło słoneczne poranne będzie nam poprawiać nastrój czy poziom energii, to ten efekt jeszcze może się spotęgować, ale nawet osoby, które nie bardzo interesują się takimi rzeczami, czy po prostu wychodzi to z praktyki, jak najbardziej taki efekt odczuwają, co oczywiście też badania naukowe potwierdzają, więc tutaj wystawianie się na światło słoneczne to jedna z największych korzyści. I tutaj mamy poranny spacer, który jest najważniejszy dla ustawienia rytmu dobowego. Jeżeli wychodzimy właśnie po wschodzie słońca na zewnątrz, nasze ciało dostaje jasny sygnał, że już jest rano, że należy się pobudzić, żeby właśnie zwiększyć ten poziom energii, co potem znowu przekłada się na spanie w ciągu nocy. Z drugiej strony wychodzimy też często na spacer popołudniowy, który często jest dłuższy i to zapewnia nam aktywność fizyczną, ale też do tego jeszcze dojdziemy, ale też wystawianie się na światło słoneczne bardzo często w tym okresie popołudniowym, no to praktycznie zawsze to światło słoneczne jest, no chyba, że jest zima i wychodzimy znowu na drugi spacer już koło 16-17 i jest ciemno, no to niestety ten duży benefit mamy niestety odjęty, jeżeli chodzi o zimę, jeżeli wychodzimy rano z psem przed wschodem słońca i później po południu po zachodzie słońca, no to niestety z tego wystawiania się na światło słoneczne nie będziemy korzystać. No i trzeci spacer jest już wieczorny, no i w zależności znowu od tego, jaką mamy porę roku i o której na ten spacer wychodzimy, możemy patrzeć się na zachód słońca, czy robić po prostu ten spacer przy zachodzie słońca, co znowu będzie jak najbardziej dobre dla naszego rytmu dobowego i dla zasypiania, lub przeważnie przez większość czasu na wieczorny spacer wychodzimy już po zachodzie słońca, co po prostu dostarcza nam dawkę aktywności fizycznej, no i w zależności od tego, w jakich warunkach wychodzimy na ten spacer, no tutaj można zwrócić uwagę na to, że jeżeli jesteśmy w mieście i jest bardzo jasno, a wychodzimy na spacer o 22, mamy dużo światła sztucznego, czyli jakieś lampy, czy jakieś inne sztuczne oświetlenie, które nas mocno pobudza, to akurat tutaj wyjście na spacer koło właśnie wieczorem, koło powiedzmy 21-22 przy sztucznym oświetleniu, akurat może zaburzać nasz sen i rytm dobowy i wtedy wskazane było nawet korzystanie z okularów pomarańczowych. Wiem, że dziwnie może to wyglądać, gdy wieczorem z psem wychodzimy w pomarańczowych okularach, ale myślę, że teraz już akurat przyzwyczajenie do tego, że ludzie chodzą w pomarańczowych okularach wśród społeczeństwa jest dosyć spore i nie budzi to jakichś większych zastrzeżeń, co też mi się zdarza i po prostu no jest to raczej odbierane normalnie, gdzie nawet często już pomarańczowe okulary są elementem po prostu takiego stylowego ubioru. Więc tutaj mamy to wystawienie się na światło słoneczne i to będzie prawdopodobnie najważniejsza korzyść, jeżeli chodzi o poziom energii, samopoczucie, nastrój. Niezależnie czy mamy psa czy nie, warto na te światło słoneczne rano się wystawiać, po prostu wyjść na zewnątrz. Tutaj nie mówimy o wystawianiu się na światło słoneczne przez balkon, czy znaczy przez szkło, tak, przez samochód, czy przez windę, gdzie jedziemy na przykład w jakimś biurowcu po prostu na górę i mamy ekspozycję na światło słoneczne. Tutaj chodzi nam o światło słoneczne bezpośrednio bez bariery, jaką jest szkło. I właśnie taki poranny spacer to nam oczywiście zapewnia, co reguluje ten rytm dobowy i poprawia nasze samopoczucie i zdrowie. I to jest bardzo kluczowe i bardzo wskazane. Jeżeli tego nie mamy psa, to i tak jak najbardziej warto na taki spacer wyjść. Oczywiście, jeżeli znowu rano jest po prostu ciemno, nie ma tego światła słonecznego, to można skorzystać albo ze specjalnych lamp, które generują silne poranne światło, takie pobudzające, lub nawet ewentualnie takich okularów, które emitują niebieskie światło, które mogą nas pobudzać, ale raczej korzystajmy, najważniejsze jest korzystanie z tego naturalnego światła słonecznego na tyle, na ile to jest możliwe, no i pies nam to oczywiście zapewnia. No i drugą tą rzeczą, która z tymi spacerami oczywiście się wiąże, jest ta aktywność fizyczna. Obecnie wiemy, że w ogóle, ogólnie rzecz biorąc, aktywność fizyczna jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na nasze zdrowie. Prawdopodobnie nawet ważniejszym niż sen czy inne czynniki związane z dietą czy z redukcją stresu, gdzie na przykład aktywność fizyczna zmniejsza odczuwany stres, pomaga nam radzić sobie ze stresem, ale także jeżeli się nie wyśpimy, to aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych czynników, który zmniejsza negatywny wpływ właśnie niskiej ilości czy niskiej jakości snu na nasze samopoczucie czy na pracę mózgu. Dlatego też znowu aktywność fizyczna pod tym względem jest naprawdę wspaniała. Oczywiście aktywność fizyczna też zmniejsza ryzyko praktycznie wszelkich chorób chronicznych, wspiera regulację poziomu glukozy we krwi i w ogóle o nasze zdrowie dba bardzo mocno, wspiera też odchudzanie. I tutaj pod względem psa pies zapewnia nam przede wszystkim tę niskointensywną aktywność fizyczną, czyli tak zwany NEAT, czyli aktywność fizyczną niezwiązaną z treningiem, czyli najprościej mówiąc po prostu kroki. I te kroki są absolutnie kluczowe dla naszego zdrowia. To jest jeden z elementów całej aktywności fizycznej, bo jest oczywiście bardziej intensywny trening, ale te kroki są absolutnie kluczowe i tego nie da się zastąpić. To, że ktoś trenuje na przykład 4-5 razy w tygodniu intensywnie biega, czy trenuje na siłowni, czy jakkolwiek, ale w ciągu dnia nie ma w ogóle ruchu, nie robi tych kroków, to niestety jego zdrowie nie będzie w pełni zadbane i jest to rzecz, którą zdecydowanie należy dodać. Aktywność fizyczna też jest najlepszą metodą kontroli poziomu glukozy we krwi. Jeżeli mamy problemy z insulinoopornością, czy innymi po prostu zaburzeniami, wahaniami poziomu glukozy we krwi, to aktywność fizyczna jest rzeczą, która najlepiej ten poziom glukozy reguluje i wyjście na właśnie spacer po posiłku, szczególnie po posiłku, po którym czujemy zmęczenie czy jakieś problemy właśnie z poziomem glukozy we krwi, jest najlepszą metodą, żeby ten poziom glukozy we krwi uregulować. Dlatego też pies wymusza nam robienie tych spacerów, powiedzmy, no 6000 kroków to chyba jest jakiś minimum, które z psem będziemy dziennie wyrabiać, jeżeli sami oczywiście z tym psem wychodzimy, bo jeżeli dzielimy się obowiązkami na dwie czy więcej osób, no to wiadomo, że jest to tych kroków mniej, ale jeżeli sami mamy psa, no to myślę, że 6000 kroków to jest absolutne minimum, jakie będziemy wykonywać, a jak mamy znowu psa bardziej aktywnego, to nawet i 15-20 tysięcy kroków dziennie bez problemu wykonamy i znowu pies powoduje, że rozdzielamy tę aktywność fizyczną na jedną, dwie czy trzy porcje w ciągu dnia, gdzie po prostu tych spacerów kilka w ciągu dnia mamy. I to jest właśnie też super, że ta aktywność fizyczna jest rozdzielona. Jeżeli mamy do wyboru, jeżeli możemy w jakiś sposób wpływać na to, kiedy te spacery pod względem odżywiania właśnie wychodzą, to najlepiej jest spacery zawsze wykonywać po posiłku. Czyli jeżeli mamy taką możliwość, to rano jemy śniadanie, czy to, co po prostu rano spożywamy i potem idziemy na spacer z psem, bo to ureguluje nam poziom glukozy we krwi i wpłynie na nasze samopoczucie korzystnie. I tak samo, jeżeli chodzi o obiad, gdzie to zdecydowanie ma największe znaczenie, często obiad jest największym posiłkiem, wiele osób też dopiero później w ogóle zaczyna jeść, nie je śniadania, je jakiś późniejszy posiłek, późniejsze śniadanie jest bardziej obiadem, powiedzmy o 12, 13, 14, no to często taki posiłek jest bardziej obfity i on powoduje zmęczenie, więc jeżeli ktoś ma takie problemy, to wyjście na spacer po takim posiłku jest jedną z najlepszych metod, żeby i uregulować ten poziom glukozy we krwi i zmniejszyć odczuwane zmęczenie. No i potem wieczorny spacer też jest super, bo no niestety często na noc jemy większe posiłki, czy ogólnie jeżeli jemy coś niezdrowego, czy obiadamy się, czy alkohol, czy inne rzeczy spożywamy, najczęściej jest to oczywiście wieczorem, dlatego też jeżeli jemy na przykład późną kolację, 20-21, najedliśmy się, wyjdziemy na chwilę na spacer z psem i już ten poziom glukozy będzie uregulowany i już jakość snu będzie lepsza, więc to są bardzo ważne benefity związane właśnie z tymi spacerami. Mamy tę aktywność fizyczną zapewnioną, podstawową, te kroki, które same w sobie zmniejszają ryzyko śmierci tak naprawdę z dowolnej przyczyny i wpływają na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, o czym zaraz jeszcze będę mówił i to samo w sobie jest korzystne. No i oczywiście znowu, jeżeli mamy psa bardziej aktywnego, czy my po prostu do aktywności z psem, do spacerów z psem podchodzimy bardziej proaktywnie, to możemy z psem na przykład porzucać piłkę, czy pobiegać za tą piłką, czy ogólnie jakąś taką bardziej intensywną aktywność wykonać, czy nawet po prostu poganiać tego psa, gdzie psy po prostu lubią się bawić, więc możemy do tego dołożyć jakieś interwały, czy wbieganie na przykład pod górkę, czy inne zabawy. Ja na przykład psa Diego właśnie sam trenowałem w ten sposób, że jeżeli była zima i gdzieś te spacery nie były takie długie, to robiłem mu takie interwały, że zrzucałem mu z dosyć stromej górki piłkę, on ją wnosił potem pod górę, zrzucałem mu znowu w dół, on ją wnosił pod górę i w ten sposób też on robił interwały, ja też pod tą górkę musiałem wchodzić i też jakoś tam trenować bardziej intensywnie, oprócz samego spaceru, który jest takim bardzo, bardzo mało intensywną aktywnością, więc naprawdę na różne sposoby można te spacery z psem i tę aktywność wykonywać. Wiadomo też, jeżeli jest weekend, mamy więcej czasu, czy być może jakiś wyjazd, to bardziej kreatywnie też ten czas można spędzać. Można pokopać, w zależności od tego, jakiego rozmiaru psa mamy, możemy porzucać piłkę, pobiegać za tą piłką, czy właśnie w ten sposób się też z nim pobawić, co jest oczywiście jak najbardziej dodatkową korzyścią i dla nas, i dla psa. I następne czynniki, które są związane z posiadaniem psa i które jasno zostały udokumentowane, to jest obniżanie ciśnienia krwi i obniżanie poziomu cholesterolu, korzystny wpływ na lipidogram. I tutaj dwie rzeczy mogą za to odpowiadać. Aktywność fizyczna prawdopodobnie będzie tutaj kluczem. Jeżeli chodzi o ciśnienie, nadciśnienie, czy problemy właśnie z lipidogramem, czy różnego rodzaju problemy takie zdrowotne, no, które są związane też i z zespołem metabolicznym, i często z nadmiarem jedzenia, i ze złym stylem życia, to po prostu ta aktywność fizyczna, te kroki będą rzeczą, która bardzo nam po prostu te parametry poprawia. Tak samo, jeżeli chodzi o to ciśnienie krwi. Nadciśnienie bardzo często wiąże się z siedzącym trybem życia i też oczywiście ze stresem. Więc aktywność fizyczna sama w sobie, te spacery będą pomagały nam te ciśnienie krwi uregulować, poziom cholesterolu, trójglicerydów, glukozy we krwi. To wszystko pomoże nam uregulować po prostu aktywność fizyczna. A z drugiej strony jasno wykazano, że posiadanie psa zmniejsza odczuwany stres. Na koniec też oczywiście powiem, że pies też ze sobą posiadanie psa wiąże się z pewnego rodzaju stresorami i ogólnie też ma jakieś aspekty negatywne, o których później powiem, ale ogólnie rzecz biorąc, podsumowując wszystko, posiadanie psa zmniejsza odczuwany stres, co będzie oczywiście na ciśnienie krwi czy na takie parametry zdrowotne przekładać się bardzo korzystnie, bo po prostu posiadanie psa można powiedzieć, że nas odstresowuje i można powiedzieć, że pies jest pewnego rodzaju też adaptogenem, ponieważ pies oczywiście uwielbia z nami spędzać czas, uwielbia nas, cieszy się, jak wrócimy do domu, tak, i też psy się nie obrażają. To jest właśnie też fantastyczne pod względem posiadania psów, posiadania ogólnie zwierząt, że psy no nie mają takiej, nie mają humorów, mają taką tak naprawdę miłość bezwarunkową i jak chcemy się bawić, to one się bawią i nie mają z tym problemów, tak? Nie mają jakichś innych, nigdy ważniejszych zajęć niż po prostu zabawa czy przebywanie z nami. To jest właśnie w psie fantastyczne. No i oczywiście właśnie to, jak wracamy do domu, nawet wystarczy na 5 minut wyjść z domu i pies po powrocie się cieszy, jakby nas nie było tydzień. I to jest też fantastyczne, że psy właśnie dają pod tym względem taką radość. Z psem oczywiście też zawsze można porozmawiać. Wiadomo, że on nie rozumie, tak, czy nam nie odpowie. Ale jeżeli ktoś na przykład mieszka sam, czy nie ma tego kontaktu z ludźmi, to jakkolwiek to brzmi, rozmowa z psem też często zapewnia nam taki kontakt, być może nie z człowiekiem, ale właśnie z jakąś żywą istotą, która powiedzmy, że w jakimś tam stopniu te nasze emocje jest w stanie odebrać i po prostu możemy jakieś swoje problemy czy jakieś inne rzeczy na tego psa też przekazać. W sensie nie takim negatywnym, tylko po prostu porozmawiać z psem, przytulić go, czy właśnie po prostu z nim spędzić czas, co samo w sobie zmniejsza odczuwany u nas stres, czy zmniejsza odczuwane przez nas problemy. I to jest właśnie też bardzo, bardzo znaną i bardzo korzystną właśnie zaletą posiadania psa. I to jest mocno też udokumentowane, że ten odczuwany stres jest zdecydowanie przy posiadaniu psa zmniejszony. A ogólnie rzecz biorąc, wiemy też, że stres chroniczny jest jedną z bardzo ważnych przyczyn różnych problemów zdrowotnych i tak naprawdę w ostatnim czasie, gdzie bardzo mocno badałem temat w ogóle wpływu stresu na zdrowie, wpływu stresu na odżywianie czy na inne czynniki takie zdrowotne, to tak naprawdę dochodzę do wniosku, że stres jest jednym z trzech najważniejszych czynników, który przekłada się na różne parametry zdrowotne, na choroby chroniczne i objawy, począwszy od jelitowych do chorób chronicznych i to też widzę często u swoich klientów, pacjentów, gdzie po prostu po okresie jakimś stresu zdrowie podupada i może to być miesiące po wystąpieniu stresu, czasem krótko po wystąpieniu stresu, w zależności od tego, jak długi, jak mocny ten stres był, ale stres jest bardzo mocno czynnikiem bardzo mocno oddziałującym na nasze zdrowie i właśnie posiadanie psa pod tym względem jest czynnikiem, który ten odczuwany stres zmniejsza, co na pewno na nasze zdrowie będzie się przekładać korzystnie i tutaj też oprócz tych czynników właśnie związanych z lipidogramem, ciśnieniem krwi, wykazano, że też posiadanie psa zmniejsza ryzyko w ogóle chorób różnego rodzaju chronicznych i tutaj znowu może to być aspekt właśnie redukcji stresu, na pewno bardzo istotny, aspekt robienia kroków aktywności fizycznej, bardzo istotny, to jest zdecydowanie bardzo ważne. Wystawianie się na światło słoneczne, tego typu rzeczy, ekspozycja na naturę jak najbardziej, plus na przykład kontakt społeczny, o czym jeszcze zaraz będę mówił, ale ogólnie pod tym względem właśnie posiadania psa po prostu jest korzystne dla naszego zdrowia i zmniejsza ryzyko chorób chronicznych. Następne kwestie, które są ze sobą powiązane, to jest poprawa odporności, mniejsze ryzyko objawów alergicznych i astmatycznych. Ten temat jest ciekawy, jest dosyć nowy, nie jest do końca jasny, w jaki sposób posiadanie psa może wpływać na poprawę odporności. Mocną taką teorią, która może za tym stać, jest to, że pies sam w sobie ma dosyć sporo, powiedzmy, że antygenów, czyli rzeczy, które też stymulują na przykład odpornościowy i to, jeżeli chodzi nawet o jego sierść, o bakterie czy inne patogeny, które gdzieś tam na tym psie się znajdują, czy on ze sobą przynosi. Jeżeli posiadamy psa, to po prostu mamy większą ekspozycję na różnego rodzaju antygeny, rzeczy, które naszą odporność, na przykład odpornościowe mogą stymulować. No i z teorii higieny wiemy, że nie zawsze czyste, higieniczne środowisko jest dla nas najlepsze i powiedzmy, że posiadanie psa jest w pewnym stopniu treningiem układu odpornościowego, czyli wystawiamy się na jakieś patogeny, na które nasz układ odpornościowy w jakimś tam stopniu musi reagować. Wiadomo, że z jednej strony możemy mieć tak, że po prostu no, mamy tę ekspozycję niewielką i nasz układ odpornościowy jest trenowany i jest to tak naprawdę korzystne. Z drugiej strony oczywiście pies może jakieś infekcje, czy pasożytnicze, czy inne, przenieść też na ludzi. Na to też oczywiście warto zwrócić uwagę, że jeżeli posiadamy psa i szczególnie mamy problemy z odpornością, czy właśnie mamy jakieś osoby, które po prostu tę odporność mają słabą, czy przechodzimy jakąś terapię, to w tym wypadku te posiadanie psa może różnie oddziaływać. I to jest w ogóle ciekawe, bo też pod tym względem szukałem badań dotyczących dogoterapii na przykład, czy innych czynników właśnie z korzyści z posiadania psa. I takie słabej jakości badania naukowe, ale pokazują też, że osoby, które mają bardzo mocno osłabioną odporność, czyli te, które na przykład stosują chemioterapię czy radioterapię, która wiadomo na ten układ odpornościowy bardzo mocno osłabia, być może u nich posiadanie psa wiąże się z jakimś ryzykiem, no ale to nie było jasno, nie jest to jasno udowodnione i jasno wytłumaczone, ale w pewnych wypadkach warto zwrócić na to uwagę, że znowu no, posiadanie psa to jednak jest ekspozycja na jakieś patogeny, jakieś czynniki, które powiedzmy, że ten układ odpornościowy mogą stymulować i dla osoby zdrowej, czy też dla dzieci, uważane jest to za jednoznacznie korzystne, ale być może w niektórych przypadkach jest to niekorzystne. Tutaj też na koniec jeszcze później powiem w negatywnych aspektach o kleszczach, oczywiście o boreliozie, o takich rzeczach, które tutaj już, no to akurat jest na pewno jednoznacznie problematyczne, ale jeżeli chodzi o samo posiadanie psa, to raczej ten układ odpornościowy jest trenowany i jest to aspekt korzystny, gdzie najlepiej wykazano to na dzieciach, że u dzieci, małych dzieci, które wychowują się wraz z psem, czyli po prostu w domostwie mamy jakieś zwierzęta, no najczęściej są to psy, ale też czy koty, mamy mniejsze ryzyko rozwinięcia właśnie alergii oraz astmy. I tutaj to na pewno jest właśnie to trenowanie układu odpornościowego, czyli dziecko jest powiedzmy narażone na większą ilość antygenów, na jakieś czynniki, które ten układ odpornościowy trenują, co przekłada się na mniejsze ryzyko alergii. To w ogóle można powiązać z różnymi czynnikami, właśnie z tym całym aspektem higieny, teorią higieny, że jeżeli jesteśmy w takim mocno zamkniętym środowisku, no to ten układ odpornościowy dziecka nie będzie się odpowiednio rozwijał. No i na przykład też, i teraz już dosyć jasno wiemy, że wprowadzanie glutenu u małych dzieci jest wskazany powiedzmy tam pomiędzy 3., 6. miesiącem a 12. miesiącem życia, żeby ten gluten jednak do diety dziecka zdecydowanie wprowadzić, bo to znowu jest jednak dla całego układu pokarmowego, dla zdrowia dziecka korzystne, gdzie były jakiś czas temu, kilka lat temu, takie teorie, żeby tego glutenu całkowicie unikać i wprowadzać go jak najpóźniej, co jednak na tę chwilę wiemy, że nie jest dobrą metodą. Wiadomo, że też możemy mieć jakieś czynniki, które powodują, że ten gluten nie jest dobrze tolerowany, ale raczej jest wskazane, żeby go wprowadzać i tak samo znowu z innymi czynnikami, które ten, powiedzmy, że układ odpornościowy, gluten może nie jest typowo stymulantem układu odpornościowego, ale czymś, na co dodatkowo ten układ pokarmowy i to ciało dziecka w jakimś tam stopniu eksponujemy i tak samo jest właśnie, jeżeli chodzi o posiadanie zwierząt, że w jakimś tam stopniu tutaj akurat układ odpornościowy, ale też inne czynniki są w jakimś tam stopniu eksponowane. Jeżeli chodzi o alergię, to też może być to związane z układem oddechowym, z całymi płucami, czy też z wydzielniczą IgA, gdzie przebywając z psem, wiadomo, że też czy ekspozycja na sierść, czy inne rzeczy, które z tego psa tak naprawdę się, które ten pies też przynosi, też mogą wpływać na to, że ten układ odpornościowy jest aktywowany, więc pod tym względem praktycznie zawsze uważa się to za aspekt korzystny. W przypadkach mocno osłabionej odporności warto zwrócić uwagę, czy no ten pies jakiś tam nawet w niektórych wypadkach pogorszonej odporności warto zwrócić uwagę, że ten pies być może nie jest zagrożeniem, co no jest tak wydaje się na tę chwilę słabo potwierdzone, ale ewentualnie warto zwrócić na to uwagę, ale znowu pies po prostu posiadanie psa w pewnym stopniu stymuluje nasz układ odpornościowy i trenuje go do tego, żeby, co w efekcie tak naprawdę daje mniejsze ryzyko różnego rodzaju chorób chronicznych. To jeszcze też jako ciekawostkę powiem, że znam osoby, które mają na przykład koty, mając alergię na koty. i to w ogóle jest, wydaje się, wręcz torturą, ale z drugiej strony, jeżeli mamy kota na co dzień i mamy te alergię na kota, to często te objawy alergiczne w jakimś tam stopniu się zmniejszają. No nie jest coś to, co bym polecał i zdecydowanie no, taka metoda, gdzie tych alergenów mamy dużo, nie jest na pewno najlepszą metodą, żeby zmniejszać objawy alergiczne, ale co ciekawe, są osoby, które w ten sposób, powiedzmy, do tego podchodzą, gdzie standardową terapią teraz, jeżeli chodzi o alergię, no to jest bardziej, wiadomo, odczulanie, wykonanie testów alergicznych i być może te objawy alergiczne możemy sobie zmniejszyć, chociaż też tutaj pod względem różnych objawów alergicznych, czy to właśnie wziewnych, czy innych, często styl życia bardzo mocno na te objawy też pomaga, więc to ze sobą jakoś tam może się zazębiać i nawet w ten sposób może to działać, że jeżeli ktoś ma na przykład alergię na kota, no już nawet nie mówiąc o tym, że mieszka z tym kotem, ale jeżeli z czasem widzi, że te objawy alergiczne w przypadku przebywania gdzieś z kotem raz na jakiś czas się zmniejszają, być może jest to związane z tym, że ten układ odpornościowy działa sobie coraz lepiej i być może nasz styl życia jest zdrowszy, co ja też u siebie zauważyłem, gdzie akurat alergię na koty mam naprawdę silną, a zawsze koty, jak gdzieś jesteśmy u znajomych i mają te koty, to zawsze do mnie przychodzą, się przytulają i w ogóle ja też je głaskam, co też nie jest jakąś tam najmądrzejszą rzeczą, ale zauważyłem, że z czasem też te objawy alergiczne na pewno się zmniejszyły w porównaniu do tego, co było kiedyś w kontekście właśnie kontaktu z kotem. Kolejna kwestia to jest sen, o którym już mówiłem wcześniej i tutaj działa to dwubiegunowo, bo z jednej strony posiadanie psa powoduje, że mamy większą aktywność w ciągu dnia, te spacery i wystawianie się na światło słoneczne, plus mniejszy odczuwany stres. I to są czynniki oczywiście jednoznacznie związane z lepszą jakością snu i to w ogóle od samego zasypiania, jak i samą jakością snu, głębokością snu i tego, jak się po prostu wysypiamy. Mówiłem tutaj o neuroprzekaźnikach związanych z wystawianiem się na światło słoneczne, z aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna w ciągu dnia i te wykonywane kroki powodują też, że my gromadzimy w ciągu dnia więcej adenozyny. Adenozyna jest to ten hormon i neuroprzekaźnik, który powoduje presję snu, który powoduje tak naprawdę zmęczenie i kofeina blokuje receptory adenozyny, więc stąd adenozyna jest najbardziej znana. Jeżeli mamy więcej aktywności fizycznej lub też mentalnej w ciągu dnia, to mamy więcej adenozyny, co przekłada się na lepszej jakości sen, żeby tej adenozyny potem podczas snu się pozbyć. I właśnie ta aktywność w ciągu dnia mocno przekłada się pod tym względem też na jakość snu. I to też wiem z doświadczenia moich klientów, że jeżeli ktoś nie ma aktywności w ciągu dnia w ogóle praktycznie, robi na przykład 1500 kroków dziennie, czyli tak naprawdę porusza się w obrębie własnego mieszkania, czy ewentualnie krótkiego wyjścia na zewnątrz, to często takie osoby mają problemy ze snem, a gdy wprowadzimy jakiś jeden spacer, czy jakąś właśnie większą aktywność w ciągu dnia, to ten sen jest zdecydowanie lepszej jakości i po prostu głębszy, więc pod tym względem ten sen może być jak najbardziej poprawiony. Znowu te aspekty redukcji stresu, tak, przebywania z psem, głaskania, przytulania i tak dalej. Ale oczywiście należy zwrócić uwagę na to, że spanie z psem może jakoś snu pogarszać już z takiej strony praktycznej, że jeżeli pies śpi z nami i pies się kręci, czy tam gdzieś nas dotyka, czy po prostu powoduje przebudzenia, to pod tym względem ta jakość snu może być pogorszona. I tutaj też akurat Diego z nami akurat śpi. Na mnie akurat to, na jakość mojego snu raczej to nie wpływa, bo Diego do mnie, z mojej strony raczej do łóżka nie podchodzi, tylko ze strony dziewczyny, co jest akurat dla mnie dużą korzyścią, że mnie nie budzi, ale właśnie no, moja dziewczyna niestety śpiąc z psem często budzi się częściej, bo Diego, wiadomo, pies w ogóle nie śpi tak jak człowiek, że po prostu przekłada się tylko z jednej strony na drugą, ale praktycznie śpi przez większość nocy bez większych pobudek, tylko pies schodzi, wchodzi na łóżko, czy nawet trzepie uszami, czy jakieś inne rzeczy robi w ciągu nocy i ogólnie budzi się dosyć często, zmienia pozycję, tak, chodzi po tym łóżku, co dla niektórych może być negatywne i szczególnie, jeżeli ktoś ma płytki sen, co też znowu wiele osób może tego doświadczać, że jeżeli taki pies, no, po prostu mocno rusza się w nocy, czy gdzieś hałasuje, a nawet mogą się zdarzać psy, oczywiście, które szczekają w nocy, czy inne rzeczy, no, takich doświadczeń akurat nie mam, ale mogą być psy, które gdzieś tam hałasują, szczekają, czy denerwują się w nocy, no to wiadomo, że już wtedy jakość tego snu jest gorsza, no i wtedy no, trzeba zadbać o to, żeby albo tego psa jakoś oddzielić od naszego spania, albo po prostu, żeby on w nocy się zachowywał ciszej, co można w różny sposób osiągnąć, na przykład często większa ilość spacerów, czy właśnie większa ilość aktywności dla psa powoduje, że on po prostu lepiej śpi, no ale to już jest temat, na którym jakoś za specjalnie się nie znam, ale no tutaj samo to, co robimy w ciągu dnia, może wpływać na jakość snu korzystnie, ale często spanie z psem, czy pies w ogóle w sypialni może wpływać na jakość snu negatywnie. Chociaż jeszcze pod względem takiego, powiedzmy, przytulania, czy powiedzmy bliskości, jeżeli z psem śpimy w ten sposób, że gdzieś tam jego bliskość jest dla nas aspektem, który nas wycisza, uspokaja, być może pod tym względem spanie z psem w łóżku jest dla niektórych osób korzystne, więc na to też można zwrócić uwagę. Kolejną kwestią, którą dosyć dobrze przebadano pod względem posiadania psa, to jest podnoszenie poziomu oksytocyny. Oksytocyna jest neurotransmiterem i hormonem, o którym mówiłem w filmie też o neurotransmiterach, który odpowiada tak ogólnie rzecz biorąc, za nawiązywanie relacji, za utrzymywanie relacji i za taką długofalową relację z jedną osobą, co z jednej strony pod względem środowiska naszej grupy powoduje, że bardziej trzymamy się czy ufamy naszej grupie społecznej, czy naszemu partnerowi, czy ogólnie utrzymujemy ten związek, ale też oksytocyna w zależności od tego, jakie mamy środowisko, może powodować mniejsze zaufanie, jeżeli mamy osoby obce, co też właśnie w tamtym filmie dokładnie tutaj wyjaśniałem, ale w każdym razie wykazano, że patrzenie w oczy naszemu własnemu psu powoduje podniesienie poziomu oksytocyny. I to jest istotne, że chodzi właśnie znowu o naszego własnego psa, bo jeżeli to jest obce zwierzę, obcy pies, to takiego efektu nie wykazano. I znowu to jest na pewno aspekt, że to jest przywiązanie, które już się wywiązało, plus znowu patrzenie w oczy psu, który no, dla nas coś na pewno znaczy, jakieś emocje wywołuje, powoduje podnoszenie tego poziomu oksytocyny, co też może być związane właśnie z mniejszym odczuwanym stresem, czy nawet wpływać na ciśnienie krwi. Dlatego pod tym względem w jakimś tam stopniu na relacje posiadanie psa może wpływać. No i jeżeli chodzi o właśnie relacje i samotność, nawiązywanie relacji, posiadanie psa bardzo wspiera też nawiązywanie relacji, co dla wielu osób może mieć duże znaczenie, szczególnie jeżeli osoba jest samotna, mieszkająca samotnie. Też to dotyczy to często osób w średnim, starszym wieku, które nie mają już partnera, które mieszkają właśnie same, na przykład dzieci też nie mieszkają w tym mieście, czy nie widują się tak z różnymi osobami po prostu na co dzień. I posiadanie psa powoduje, że dużo łatwiej jest nawiązać nam relację, nawet taką zwykłą rozmowę typu, czy można pogłaskać psa, czy psy mogą się pobawić, czy cokolwiek, tutaj po prostu porozmawiać. I to jako właściciel psa też widzę, że no bardzo mocno przełamuje te lody. Ja jakoś tam często może nie z właścicielami psów nie rozmawiam, ale jeżeli jesteśmy we dwójkę, czy gdzieś w parku, no to bardzo często taki temat do rozmów, do wspólnej zabawy zdecydowanie tutaj na to wpływa i to zdecydowanie też dla wielu osób może być korzyść, jeżeli ktoś takiego kontaktu potrzebuje, bo po prostu można chwilę porozmawiać z właścicielami innych psów, a jeżeli mamy psa też mocno wyjątkowego, czy takiego przyjaznego, to po prostu często ludzie po prostu sami z siebie pytają się, czy psa można pogłaskać, nawet jeżeli sami nie są z psem i ta relacja się nawiązuje, co też na przykład dotyczy Diego, który jest takim psem dosyć, uważam, że słodkim, chociaż pewnie każdy tak o swoim się raczej mówi. Pies oczywiście powoduje też, że mamy taką rutynę, mamy taką codzienność, że wstajemy rano, no nie będziemy tutaj przeważnie przy posiadaniu psa, nie będziemy mocno zmieniać naszego rytmu dobowego, co dla wielu osób też może być dodatkową korzyścią, tylko tak jak mówiłem, te psy są różne, są takie, które będą nas każdego dnia o 6 rano budzić, co no, nie dla każdego będzie wskazane, ale też często jest to taka metoda, żeby ten rytm dobowy, godziny spania, wstawania sobie uregulować. Stosowanie psów, stosowanie dogoterapii jest też często stosowane w problemach takich z nadmiernym stresem, czy też z zespołem stresu pourazowego, gdzie właśnie kontakt z psem, i tutaj oczywiście rasa psa i w ogóle charakter psa ma oczywiście duże znaczenie, ale kontakt z takimi psami przyjaznymi może być bardzo dobrą metodą, żeby ten zespół stresu pourazowego, czy ogólnie odczuwany stres zmniejszyć. Tutaj te psy muszą być znowu bardzo przyjazne. Tutaj są różne rasy, które są do tego specjalnie przeznaczone. Wiadomo, te psy nie powinny ani szczekać, ani gryźć i to na pewno jest bardzo istotne. I wtedy możemy sobie z takim psem czy znowu go pogłaskać, poprzytulać, czy nawet porozmawiać z nim. Jeżeli mamy dzieci, to i te psy są znowu też takie bardzo bezpieczne, to te psy można właśnie bardziej przytulać. Te dzieci lubią właśnie w ten sposób też z psami się bawić. I Diego też jest takim psem, gdzie często dzieci po prostu lubią z nim przebywać, bo jest takim bardzo spokojnym. Wiadomo, że ani nie gryzie, ani nie szczeka, ani nie ma jakichś zachowań agresywnych, więc pod tym względem dzieci bardzo fajnie też spędzają na przykład z Diego czy z innymi psami oczywiście przyjaznymi czas i to pod tym względem, nawet jeżeli tego psa nie mamy na co dzień, to może być taką metodą właśnie rozładowania stresu czy takiej właśnie dogoterapii, gdzie ta dogoterapia oczywiście w różnych rzeczach może być wykorzystywana właśnie tak jak mówiłem, czy w chorobach chronicznych, czy właśnie w takiej, czy w stresie, czy nawet wspieraniu rozwoju, jeżeli mamy różne zaburzenia rozwojowe, to spędzanie czasu ze zwierzętami też może być aspektem takim, który wspiera i rozwój mózgu i w ogóle takich empatii, bo posiadanie psa czy kontakt z psem też wpływa oczywiście na empatię, że pies oczywiście też ma swoje emocje i też można go skrzywdzić i też trzeba się z nim obchodzić no dosyć delikatnie, więc to też u dzieci, które mają problemy takie rozwojowe, też może być bardzo dobrą metodą, żeby te emocje i ten rozwój mózgu tutaj wspierać. I jeżeli chodzi o te aspekty właśnie związane z psem, bardzo polecam, jeżeli ktoś dobiera psa, czy decyduje się na psa, żeby zwrócić uwagę na to, jaką rasę psa wybieramy, bo tak jak mówiłem, są psy, które są bardziej aktywne, są takie, które wymagają więcej czasu, żeby po prostu je, że tak powiem, ułożyć tak, żeby te psy nas nie za bardzo zdominowały, bo przykładowo rasy takie jak Akita czy Shibu Inu są, są dosyć trudnymi rasami do ułożenia, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, czy też nie ma czasu, co jest bardzo istotne, jeżeli ktoś nie ma czasu na trenowanie tego psa, no to na pewno taki pies niestety no, będzie powodować problemy, co też widzę po wielu znajomych, a z kolei jeżeli mamy tego psa bardziej takiego delikatnego, bardziej takiego ułożonego, to nie potrzebujemy aż tak dużo i wiedzy, i czasu poświęcać na to, żeby tym psem się zająć i to na to warto zwrócić uwagę i uważam, że w bardzo dużym stopniu to, jaki charakter jest przypisywany do rasy, to w bardzo dużym stopniu się przekłada na zachowanie psa. No i wiadomo, takie psy jak nasz na przykład kawalier, czy spaniel, czy też labradory, czy golden retrievery, no to są po prostu łagodne z usposobienia psy, które praktycznie bardzo rzadko mają jakieś takie problemy agresywne, czy że są po prostu trudne w ułożeniu, a z kolei mnóstwo ras jest bardziej takich, powiedzmy, bardziej aktywnych, czy też bardziej wojowniczych i na to na pewno warto zwrócić uwagę, szczególnie jeżeli mamy dzieci, czy znowu nie mamy tego czasu, żeby temu psu poświęcić. I tutaj też, jeżeli chodzi o adopcję psa, bo wiem, że adopcja psa jest bardzo oczywiście popularna, żeby brać psy ze schroniska, ale tutaj też na to należy koniecznie zwrócić uwagę, że często te psy są po jakiejś traumie, są oddane do tego schroniska z powodów jakichś problemów, czy z zachowaniem, czy być może zdrowotnych, czy innych. I też znam takie doświadczenia, że po prostu psy ze schroniska miały jakieś swoje traumy. I na to też należy zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś bierze psa właśnie ze schroniska, który gdzieś już jakąś swoją historię ma, to często po prostu znowu potrzeba więcej czasu poświęcić, żeby no, tym psem się opiekować, żeby go dobrze ułożyć, czy żeby te jego traumy zminimalizować. Mówiłem też o tym aspekcie obniżonej odporności, że w niektórych wypadkach być może posiadanie psa, ogólnie zwierzęcia, może jakieś ze sobą wnieść negatywne skutki, chociaż to, tak jak mówiłem, nie jest dobrze udowodnione w badaniach, ale na to warto zwrócić uwagę, że być może jeżeli na przykład mieszkamy z chorobą, z osobą, która ma jakieś mocne choroby chroniczne, czy bierze jakieś leki, czy jakieś terapie, to być może znowu ten pies i kontakt z psem, czy w ogóle posiadanie psa być może w tym wypadku nie jest korzystne, ale to znowu kwestia indywidualna. No jeżeli chodzi o inne negatywne aspekty posiadania psa, o których warto powiedzieć i na które warto zwrócić uwagę, szczególnie pod względem takim zdrowotnym, dla mnie największą negatywnym aspektem z posiadania właśnie Diego są kleszcze. I to jest po prostu najgorsze zdecydowanie, ponieważ Diego jest psem bardzo niskim, o długiej sierści, więc często łapie kleszcze, mimo że bierze te specjalne tabletki na kleszcze. Są oczywiście też i obroże, i inne, nawet szczepionki na kleszcze, co bardzo polecam, jeżeli z psem wychodzimy częściej na łąki jakieś, czy jakieś takie tereny mniej, powiedzmy, zurbanizowane, tylko właśnie takie, gdzie jest dużo łąk i być może też nie ma dużo ludzi tam nie chodzi, czy w ogóle dużo psów, no to warto zwrócić uwagę na to, że pies po prostu może tych kleszczy nałapać dużo, bo po prostu kleszcze nie skaczą na nas z drzew czy z jakichś wysokich właśnie roślin, tylko po prostu się ukrywają w trawie i jak jest niski pies, to bardzo często po prostu te kleszcze się do niego przyczepiają i niestety Diego, szczególnie po takich mocno właśnie niezaludnionych czy wiejskich terenach, często jest w stanie złapać nawet 5, a rekordowo zdarzało się, że z jednego spaceru miał 13 kleszczy, żaden nie był wbity, bo go mocno dokładnie przejrzeliśmy, ale te przynoszenie kleszczy jest, no trzeba się po prostu z tym wiązać i myślę, że 3 czy 4 razy w tym roku zdarzyło się, że kleszcz z Diego przeszedł na mnie, tak, gdzie potem gdzieś sobie w domu siedzimy i patrzę, że chodzi po mnie kleszcz, czy czuję, że chodzi po mnie kleszcz i to jest zdecydowanie bardzo duży negatyw, no kleszcze są oczywiście no, niosą ze sobą ryzyko różnych chorób odkleszczowych, które no, mogą powodować duże problemy potem chroniczne, zdrowotne, ale właśnie te zabezpieczanie czy obrożą, czy tabletkami, czy szczepionkami, no to uważam, że jest mocno wskazane, jeżeli psa po prostu w takie tereny, gdzie są łąki, czy po prostu gdzie te kleszcze występują, to warto po prostu tego psa przed tym zabezpieczać. Inny temat to jest budzenie w nocy, tak jak mówiłem, psy mogą w nocy hałasować, mogą się ruszać, mogą gdzieś tam schodzić, wchodzić na łóżko i to może być dla niektórych osób no, problematyczne, szczególnie jeżeli ten sen jest płytki, to też u swoich klientów spotykam się z tym, że pies, jeżeli ten sen nie jest dobrze zadbany, nie jest dobrej jakości, to pies powoduje po prostu wybudzanie się w nocy bardzo często, ale jeżeli ten sen poprawimy, to często już ten zwykłe po prostu poruszanie się psa w nocy nie powoduje już takich wybudzeń w nocy, więc warto zwrócić uwagę, czy być może to nie jest temat słabej jakości snu z naszej strony. I z innych rzeczy, no to wiadomo, że dla psa trzeba poświęcić trochę czasu, żeby go wychować, żeby on w ogóle się nasłuchał, żeby mieć z nim lepszy kontakt. Wiadomo, należy się z nim bawić i to też oczywiście należy wziąć pod uwagę, jeżeli tego psa bierzemy, żeby po prostu trochę czasu chociaż mu poświęcać i się z nim bawić, co w ogóle wpływa na rozwój jego mózgu, jego umysłu, ale także oczywiście wpływa na to, czy pies jest oczywiście bardziej posłuszny, czy jakieś rzeczy komendy jest w stanie wykonać, co w ogóle pod względem też bezpieczeństwa jest istotne. Potem na spacerze warto zwrócić uwagę, że pod względem rasy, czy doboru psa. Różne rasy mają różne swoje chroniczne problemy zdrowotne u Diego na przykład, czy problemy z sercem, czy problemy z zębami, czy inne też są dosyć częste i na to też zwracaliśmy uwagę i pod tym względem go też mocniej badamy. To jeżeli ktoś konkretną rasę bierze, no to też powinien zwrócić na to uwagę, jakie problemy zdrowotne są związane z posiadaniem tej konkretnej rasy, bo konkretne rasy mają różne swoje problemy. Ten charakter, o którym mówiłem, na to należy koniecznie zwrócić uwagę. No i wiadomo, że z psem też nie możemy się do końca dogadać. No on nie powie nam, co go boli i tutaj na to też należy zwrócić uwagę, że psy często mają jakieś chroniczne wręcz problemy, być może coś ich chronicznie boli. My nie jesteśmy często w stanie zdiagnozować, o co mu chodzi. Patrzymy, że ten pies cierpi, czy coś mu po prostu dolega, nie jest sobą, jest jakoś bardziej zmęczony, czy senny, czy jakieś ma inne problemy i często nie możemy tego za bardzo zdiagnozować. Tutaj też to jest kwestia z jednej strony, że pies oczywiście nie powie nam, co mu dolega i nie zawsze też weterynarz czy lekarz jest w stanie nam po prostu powiedzieć, co temu psu dolega, ale czasem też jest to frustrujące, gdzie Diego miał jakieś tam na przykład problemy z układem pokarmowym i tam różne zmienialiśmy mu karmy, ale tak naprawdę nikt nam za bardzo nie mógł pomóc na to, bo chodziliśmy z Diegiem właśnie do weterynarza, dostawał zawsze na problemy żołądkowe antybiotyki, jakieś elektrolity i to się potem powtarzało i znowu dostawał antybiotyk i raczej uważam, że to nie było zbyt sensowne podejście, że raczej trzeba było podejść do tego, żeby te szukać to od podstaw, od tej karmy, od innych tam aspektów, żeby zadbać o tego psa, bo niestety nie zawsze, no znowu pies nam na pewno nie powie, co mu dolega, ale nie zawsze stosowanie na przykład antybiotyków za każdym razem, gdy pies ma biegunkę, no nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, więc na to też warto zwrócić uwagę, żeby o tego psa pod tym względem nawet dbać. No i to wszystko wiąże się z tym, że trzeba tego psa monitorować, trzeba mu poświęcać czas i po prostu nawet sprawdzać, jakie rzeczy oczywiście on może jeść, jakie może tolerować, jakie nie. No to po prostu tego psa też musimy ze sobą oczywiście dobrze poznać. A więc tak wyglądają korzyści, no i też niewielkie negatywne aspekty z posiadania psa. Uważam, że samo w sobie posiadanie psa ma mnóstwo benefitów i w ogóle zmienia całe nasze życie tak naprawdę, no bo tak można też powiedzieć. Zmienia to, jak patrzymy na w ogóle nasz czas, że musimy zagospodarować czas na wyjście na zewnątrz i te spacery codzienne są zawsze przewidziane, zawsze musimy na nie zwrócić uwagę, ale mamy tej aktywności na pewno więcej, wystawiamy się na światło słoneczne więcej, no i mamy też przyjaciela, z którym tak naprawdę zawsze możemy porozmawiać, zawsze możemy spędzić czas i właśnie pies zawsze będzie dla nas przyjazny i to uważam, że jest po prostu największą korzyścią właśnie z posiadania psa, że po prostu Diego jest moim przyjacielem, który nigdy się nie obraża, który nigdy nie ma humorów i zawsze ma też dla mnie czas, więc pod tym względem zdecydowanie polecam posiadanie psa, ma też on wiele korzyści zdrowotnych, o których mówiłem, ale jeżeli ktoś decyduje się na psa, no to uważam, że koniecznie trzeba mocno rozważyć, jakie są plusy, jakie są minusy, czy mamy na to przestrzeń na posiadanie psa, bo taki hurra optymizm i podejmowanie takiej szybkiej decyzji na posiadanie psa nie jest zdecydowanie wskazane, więc jeżeli już decydujemy się na psa, to róbmy to odpowiedzialnie, ale jak już się zdecydujemy i mamy przestrzeń na tego psa, to na pewno dużo korzyści z tego odniesiemy i na pewno z takiego posiadania psa będziecie zadowoleni, także polecam.